Chcę przeczytać dwa słowa przed modlitwą. To jedno ze Starego, a to drugie z Nowego Testamentu, z Izajasza, 54 rozdział, od wiersza 15. Księga Izajasza 54, od wiersza 15. Oto, gdy na ciebie będzie nastawać, to nie ode mnie to wyjdzie. Gdy kto na ciebie będzie nastawać, padnie z twojej ręki. Ja bowiem stworzyłem kowala, który rozdmuchuje żar w węglu i wyrabia przydatne dla siebie narzędzia. Lecz ja też stworzyłem niszczyciela, aby wytracał. Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra. A każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi. I ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. I z Hebrajczyków, z drugiego rozdziału, od wiersza 14. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Powstańmy teraz i módlmy się. Ojcze Niebieski, przychodzimy świadomie przed Twój tron łaski, aby Tobie położyć to nabożeństwo, aby powierzyć się Tobie, prosić Cię o łaskę do głoszenia, o łaskę do słuchania, o łaskę i prowadzenie, abyśmy mogli iść za prowadzeniem, kierownictwem Twego Ducha. Twoja wola niech się dzieje. Bądź Ty dzisiaj tym, który mówi i który działa między nami. Wszechmogący Boże, Ty, który masz drogi i środki do tego, aby kierować serca jak potoki wód, prosimy Ciebie, czyń to dzisiaj. Mamy także prośby, o Boże, prośby o modlitwę. Nasi bracia i siostry, którzy muszą przez różne doświadczenia różnego rodzaju przechodzić w duszy, w duchu i na ciele. Panie, Ty wiesz, o kim mówimy, kogo myślimy, kim oni są, gdzie mieszkają, Ty wszystko wiesz. Wspólnie prosimy Ciebie teraz o to, abyś Ty Twoje ramię wyciągnął, abyś nie pozwolił, aby ktoś był zawiedzionym. Nikt z tych, kto ufa Tobie. My teraz wstawiamy się za nimi w tej prośbie, aby wyrwać ich z ręki szatana i postawić ich przed Twoim obliczem. Ty, o Panie, przezwyciężyłeś szatana. Ty wężowi zdeptałeś głowę. Tych uwięzionych wyprowadziłeś na wolność i uwięziłeś więzienie. Ty nas wykupiłeś, zbawiłeś. My dziękujemy Tobie z całego serca. Wierny Zbawicielu, miej Ty Twoją drogę z nami. Ucisz nas teraz przed Twoim świętym obliczem, aby Twoje słowo żywe i mocne mogło przeniknąć do naszych serc. Zabierz tą codzienność ze wszystkimi troskami i problemami od nas, Panie. I bądź nam łaskaw ku chwale Twego imienia. Prosimy za wszystkimi, którzy są tutaj i za wszystkimi, którzy nie mogli przyjść. Wierny Boże, daj nam dzisiaj to nowe spojrzenie do Ciebie. Posil, umocnij, ugruntuj nas. Daj nowej odwagi i tą nową nadzieję. Tam, gdzie brakuje objawienia, daruj tego. Wyratuj tych zgubionych, uzdrów chorych. Uwolnij tych, którzy są związani. Uwielbij Twoje imię i potwierdź Twoje słowo. Niechby dzisiaj się to stało podczas głoszenia, gdzie będzie się rozlegać Twoje słowo. Aby ludzie otrzymali społeczność z Tobą, byli na nowo ożywieni i posileni. Tobie, Wszechmogącemu Bogu, ufamy. Dziękujemy Tobie, bo Ty wszystko naprawisz. Uwielbione i wywyższone, niech będzie Twoje święte imię. Alleluja. Amen. Amen. Możecie usiąść. To teraz przypomniało mi na drugiego naszego brata Lauma, który jest już u Pana. I to są takie kosztowne wspomnienia, które ze wszystkich tych lat mamy, wspólne przeżycia z Bogiem, wspólne rozpatrywanie słowa. Wspólnie możemy z łaski wspólnie spoglądać w te tajemne myśli naszego Boga. Dzisiaj będę mówił o tym temacie, że Bóg posłał proroków, aby szczególny cel, czy w szczególnym celu. I krótko w tym się zagłębimy i przeczytamy kilka miejsc Biblii w związku z tym. Rozpocznę tutaj słowem z Amosa 3, z tym znanym słowem i mam nadzieję, że dzisiejsze rozpatrywanie słowa i tego ostatniego między nami wywrze nań wrażenie i otrzyma, każdy otrzyma jasność ze Słowa Bożego i wszelki opór zaprzestanie i to, co Bóg uczynił. Każdy obejmie, powie tak i pójdzie z tym, mianowicie od jasności do jasności i od poznania do poznania. Rozpoczniemy słowem z Amosa 3, wiersz 6 do 8. Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swego planu swoim sługom, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? Znane słowo, które brat Branham już częściej używał, aby swoje posłanie, za które nic nie mógł, do którego nic nie dodał, aby to właśnie z punktu widzenia Pisma oświecić nam, ukazać, że Bóg zawsze, gdy szczególne rzeczy na ziemi miał w zamiarze uczynić, zawsze posyłał proroka, aby ludziom tą dać możliwość decyzji, aby dać możliwość, aby Bogu wierzyć i tak przejść jako usprawiedliwieni z czasu do wieczności. Przejdźmy natychmiast, czy od razu do pierwszej Księgi Mojżeszowej, z pierwszej Mojżeszowej 9, ostatnie wiersze i może ostatnie wiersze 8 rozdziału. Pierwsza Mojżeszowa 8. Od 20 wiersza. Wtedy zbudował na ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je Panu na ofiarę całopalną na ołtarzu. W związku z tym z rozdziału 6, wiersz 22 chciałbym przeczytać. 6 rozdział 22. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Tak uczynił. Mężowie Boży nie mieli swych własnych planów. Oni stali się częścią planu Bożego w ich czasie. Oni przez Boże objawienie, przez inspirację Ducha, przez widzenia otrzymali to od Boga ukazane, o co się rozchodzi. Potop nie mógł przyjść, chyba że Bóg przez proroka wypowiedziałby ostatnie ostrzeżenie, napomnienie dla ludzkości, aby później nie mieli żadnej wymówki. Słuchajcie, każdy raz, gdy Bóg czynił historię czy historię zbawienia na ziemi, On zawsze posyłał jednego ze swoich sług, proroków, jednego ze swych reprezentantów tu na ziemi, aby swoje słowo tu na ziemi móc oznajmić. I my wszyscy jesteśmy zapoznani z powołaniem Abrahama. On był prorokiem. W pierwszej Mojżeszowej 18, wierszu 17 jest napisane. A Pan mówił, czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Bóg nie mógł tego, dlatego że Abraham był prorokiem. Dlatego musiał przyjść do proroka, aby objawić tą tajemnicę, o którą właściwie się rozchodziło. I gdy idziemy dalej do Mojżesza, gdy czas wypełniania nastąpił, że Bóg chciał uwolnić Izraela, wtedy ukazał się Mojżeszowi w płonącym krzewie. Druga Księga Mojżeszowa 3. Druga Mojżeszowa 3. Możecie cały rozdział przeczytać, ale ja czytam tutaj od wiersza 5. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. rzekł też: Jam jest Bóg, Ojca Twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Pan miał coś w zamiarze. On mógł to właściwie i sam uczynić, ale on od samego początku brał człowieka do swej współpracy. I Paweł mówi do Koryntian, jako współpracownik Chrystusa, napominamy was, jako szafarze tajemnic Bożych, Bóg pociągał ludzi, dołączał ludzi, ludzi, do których mógł mówić, przez których mógł działać, ludzi, którzy pozostawili żywe świadectwo, ludzi, na których Bóg mógł spolegać. Czytam dalej z drugiej Księgi Mojżeszowej, z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 20 rozdziału, gdy Pan dał ten zakon i właśnie z tymi ludźmi, o których się rozchodziło, z nimi mówił i objawił im swoje słowo i swoją wolę. Pan szuka ludzi, do których może mówić, ludzi, którzy przyjmują poważnie Jego słowo i z łaski także według tego czynią i żyją. Szukam tutaj słowa z Pisma Świętego, mianowicie z drugiej Księgi Mojżeszowej, 12 rozdział. Tutaj znajdujemy po raz pierwszy to pojęcie zbór. Wiersz trzeci. Rozdział 12, wiersz trzeci. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc... I tutaj te wskazówki. Tutaj dochodzimy do punktu, który chciałbym dzisiaj wznieść, czy podkreślić. Ta troska Boga z powodu Jego ludu. Bóg troszczy się. I istnieje kazanie brata Branhama pod tytułem Bóg troszczy się. Czy i ty się troszczysz? Bóg się troszczy. I ja czytam tutaj z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 12 rozdziału od wiersza 37. Synowie izraelscy wyruszyli z Ramzes do Sukot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych, oprócz dzieci. Chciałbym wam ukazać ze Słowa Bożego, jak tylko Pan zaczyna działać i posyła proroka, wtedy troszczy się o pokarm i napój, wtedy troszczy się o cały swój lud, który on wywołuje. Możecie zapytać, może pytacie, co teraz ma przyjść? Teraz ma przyjść następujące, że Bóg przez 40 lat dzień w dzień troszczył się. Tam nie potrzebowała jakaś ciężarówka przyjeżdżać, czy żadne artykuły spożywcze nie potrzebowały być transportowane. Ja czytałem, jakaś mądra głowa to wyliczyła na tą liczbę ludu, że 250 ciężarówek codziennie byłoby potrzebnych, aby tak wielki lud nakarmić. Tyle ludzi. 600 tysięcy mężów, nie licząc kobiet i dzieci. I to nie wystarczy tutaj 1,5 miliona. Pomyślcie, gospodynie domowe, co wszystko musicie do domu przynosić dla 2-3 osób, ale tam tak wielki lud pośrodku pustyni. Wszechmogący Bóg otworzył okna nieba i swój lud w każdy dzień tak potężnie karmił. Co uczymy się z tego, że Bóg przejmuje odpowiedzialność za nas, jak tylko słyszymy Jego wołanie, jesteśmy wyprowadzeni. Wtedy Bóg daje swemu ludowi manę. On zaopatruje nas. I mi przyszła ta myśl, co Bóg nam w przeszłych tych wszystkich latach, ile słowa, ile tej skrytej manny nam darował. To, co w żadnym innym wieku się nie stało, to dzieje się teraz pod tym proroczym poselstwem. Świeża, żywa, przez Boga objawiona manna, którą Bóg swemu ludowi przygotował. A więc uczymy się z tego, że uczymy się szanować i respektować tą wierność Bożą do swego ludu. I gdy pokarm był potrzebny, On zesłał go. Gdy potrzebowali wody, rozszczepił skałę. I jak kto czyta w 1 do Koryntian, stwierdzi, że ta skała, która towarzyszyła Izraelowi, tą skałą był sam Chrystus. On nie tylko się troszczył, On był obecnym. On troszczył się i zaopatrywał. I ja myślę, że to samo możemy powiedzieć pomiędzy tym duchowym głodem w tej suszy. Możemy widzieć to, co prorok Ozeasz powiedział, że nadejdą dni, gdzie ludzie będą mieli głód, ale nie głód za chlebem czy pragnienie za wodą, lecz głód za słuchaniem Słowa Bożego. I ja wierzę, że to są te dni, o których ci prorocy mówili. Głód za czystym, prawdziwym Słowem Bożym. Słuchajcie mnie, gdy Bóg wtedy przez Mojżesza uczynił to wyprowadzenie swego ludu przez Mojżesza. Wtedy zatroszczył się o to, żeby wszyscy, którzy tego baranka zabili i którzy byli posłuszni i wyszli, aby nie potrzebowali cierpieć jakiegoś braku. Bóg ich zaopatrzył i to samo możemy i my w tych dniach powiedzieć. Nikt z tych, kto zaufał Panu, którzy zaufali Panu i posłusznie idą za Nim, idą drogą Bożą, ci nie będą zawiedzeni. Wręcz przeciwnie, na tej drodze Bożej będziemy dożywać tych cudów Bożych, im dłużej, tym więcej. I wtedy wzrasta nasze zaufanie do Niego i ta łączność i społeczność z Nim staje się coraz głębsza i wspanialsza. I tutaj istnieje jeszcze jedno słowo u Nehemiasza w 9 rozdziale. U Nehemiasza 9:19. Ty dla wielkiego swego miłosierdzia nie opuściłeś ich na pustyni. Słup obłoczy nie odstąpił od nich w dzień, prowadząc ich po drodze, ani słup ognisty w nocy, oświetlając im drogę, po której iść mieli. Dałeś im swego dobrego ducha, aby ich pouczał. Twoje manny nie odjąłeś od ich ust i wodę im dałeś, gdy byli spragnieni. Przez 40 lat utrzymywałeś ich na pustyni. tak, że niczego im nie brakowało. Odzienia ich nie zdarły się i nogi ich nie napuchły. Jakież cudowne słowo. Rozchodzi się o to, że Bóg tych swoich, tych, którzy słuchają Jego wołania i za Nim idą, On dał, aby oni zostali wyprowadzeni. On ich nie opuści i nie zaniedba. Bądźmy szczerzy, ilu może natychmiast wierzyć, że ludzie właśnie na pustyni nie chodzą, nie mogą chodzić po jakichś utwardzonych ulicach, ale po kamieniach i przez 40 lat mają te same sandały, te same ubranie i tą samą szatę. Nic się nie zużyło, nic się nie zestarzało. Czy nie jest to cudem? Bóg jest w stanie wszystkie te rzeczy, czy w tym ziemskim, czy w duchowym. Gdy On chce, wtedy się to dzieje. Kiedy się to stało? U kogo się to stało? Z kim? U tych zbawionych, pańskich, u tych, którzy usłyszeli to prorocze poselstwo i tą godzinę ich Bożego łaskawego nawiedzenia rozpoznali. Mówię wam, ja z większą wdzięcznością tą sprawę nauczyłem się szanować, tą, którą Bóg w naszych dniach czyni. I my wszyscy powinniśmy stać się wdzięczniejsi. Przejdźmy do dalszych miejsc Pisma. Druga Księga Kronik, 18 rozdział, nam bardzo znane słowo. Tam był Micheasz, prorok Pana, ale tam był także Jozafat, bogobojny król Judy. I gdy 400 prorokowało, on nie zaufał im i zapytał, czy nie ma jeszcze jednego, przez którego moglibyśmy Pana zapytać. To wszyscy mogą przeczytać w rozdziale 18, ale ja przejdę bezpośrednio do 20 rozdziału, wiersz 5. Tutaj jest napisane, Jehoszafat stanął wobec zgromadzenia Judy i Jeruzalemu w świątyni pańskiej przed nowym dziedzińcem i rzekł, Panie Boże ojców naszych, czy nie Ty jesteś Bogiem w niebiesiech? Ty władasz nad wszystkimi królestwami narodów. W Twoim ręku jest siła i moc i nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Amen. I nie ma takiego, kto by Ci mógł sprostać. Jehoszafat tego dożył. On miał wewnętrzny opór, gdy tych 400 proroków tam prorokowało, nad których przyszedł ten duch kłamstwa. I Jehoszafat nie mógł się z tym zgodzić i poprosił Ahaba, aby powiedział, czy jeszcze nie ma jakiegoś proroka. Jeden prorok Pana, który to Słowo Boże ma, nie jakieś wymysły, czy pojęcia, czy wykłady, ale Słowo Pana przez objawienie. Alleluja, chwała naszemu Bogu. My nie chcemy jakiegoś fałszywego pocieszenia. Nie chcemy być prowadzeni za nos i to w pobożny sposób. My, jako lud Boży, mamy prawo do tego, aby słuchać prawdziwego Słowa Bożego. I wiemy, że to prawdziwe Słowo Boże może tylko przez tych prawdziwych sług, którym zostało to objawione, może być to głoszonym. I tutaj dalej w wierszu 14 czytamy, a wtedy spośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu, synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jaiela, syna Mataniasza, lewicie z potomków Asafa. I ten rzekł: posłuchajcie uważnie, wszyscy Judejczycy i wy, mieszkańcy Jeruzalemu, i ty, królu Jehoszafacie, tak mówi do was Pan. Wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. Alleluja, chwała naszemu Bogu. Przeciwko komu chcemy bojować? Gdzie byśmy zaczęli, gdzie byśmy skończyli? Każdy raz, gdy przychodzi to tak, mówi Pan, wtedy przenika to aż do szpiku kości. I tutaj jest napisane: tak mówi Pan do was. Wy. Tak. I dzisiaj mówi Pan do nas. I to objawione słowo, to jest to: tak mówi Pan. Od A do Z. To jest to świadectwo Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Te obietnice Boże na nasze dni zostały w tym objawione i za to jesteśmy wdzięczni. Tak mówi Pan: wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy. Gdy się widzi tych wielu ewangelistów i ten lud, który ich otacza, i z drugiej strony ta mała trzoda i tak dalej, wtedy można by zacząć drżeć, ale w następnym momencie wiemy, że nie sami stoimy, ale że Bóg idzie z tymi swoimi i stoi z nimi, i że On to jest, który idzie na przodzie w tym boju. On nie przegrał, nie poniósł żadnej porażki i nie przegra żadnego boju. Nasz Pan jest tym wielkim zwycięzcą z Golgoty. Jemu możemy z całego serca zaufać. Bo my zrozumieliśmy, że nie my bojujemy czy walczymy, ale Pan prowadzi bój. I tu jest jeszcze więcej napisane. Przeczytam tutaj tą ostatnią część jeszcze raz. Gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. I wiersz 17 teraz. Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć. Ustawcie się tylko i stójcie. I oglądajcie ratunek Pana. Oglądajcie ratunek Pana, o Judo i Jeruzalemie. Chwała naszemu Bogu. Tutaj nie może już nikt przyjść i powiedzieć: ja to zwycięstwo odniosłem. My spoglądamy, ale z bojaźnią przed żywym Bogiem stoimy i z wiarą spoglądamy. Ta wiara jest nadzieją, przekonaniem o czymś, o rzeczach, których jeszcze nie ma, ale które już w wierze i w duchu się widzi. Człowiek, który ma zaufanie do Boga i otrzymuje obietnicę, że Pan pójdzie naprzedzie w boju, takiemu człowiekowi nie będzie trudno wierzyć, że Bóg już zwyciężył. Amen. Amen. Człowiek, który otrzymuje obietnicę od Boga, idę przed wami albo przed tobą. Ja będę dla ciebie, dla was walczył, bojował. Wtedy możemy już wznieść nasze ręce i powiedzieć: wierny Boże, dzięki tobie za potężne zwycięstwo, które ty nam z łaski już darowałeś. To jest to zaufanie, które w nas musi wzrosnąć w tych dniach, stać się wielkim w tych dniach. Powiem to jeszcze raz. Gdy tak wielu się widzi i słyszy i spogląda się na tą masę ludu, wtedy może człowieka ogarnąć strach, ale głęboko w sercu odbywa się samo doświadczenie. Bierze się Pismo Święte i mówi się: Panie, gdzie stoję, gdzie idę? Jaki jest duchowy stan zboru i tak dalej? Jedno możemy z wdzięcznością i z ostatnią pewnością powiedzieć. Bóg objawił nam swoje słowo i swoją wolę. Tak, możemy zaśpiewać: Ty się mi objawiłeś w wielkim miłosierdziu. To objawienie Jezusa Chrystusa, tego nie można nigdzie słyszeć ani znaleźć. I w tym poznajemy, że Bóg nas umiłował i że my Jego słowo ze serca wierzymy. I On mówi: i ja będę was miłował i się wam objawię. Gdy Pan się człowiekowi nie może objawić jako ten, kim prawdziwie jest, wtedy jest to, powstaje to pytanie, czy ludzie naprawdę go spotkali. Naprawdę go spotkali. Ja byłem zaskoczony, gdy ten człowiek, który był pochodzenia częściowo żydowskiego, częściowo włoskiego, gdy chciał podkreślić te trzy osoby w boskości, w bóstwie i w każdej po kolei dziękował i tak dalej. O, co wtedy działo się w moim sercu. Widziało się, słyszało się to, że ten rozum chce te rzeczy jakoś po prostu temu podołać. Jak wdzięczni możemy być, że nauczyliśmy się podchodzić do Boga i duchowych rzeczy nie przez rozum czy rozumem, ale stanąć na Bożej podstawie objawienia. I wtedy jest to jak z Mojżeszem: zdejmij twe buty, bo to miejsce, na którym stoisz, jest świętą ziemią. Czytajmy dalej. Tutaj w wierszu 17, druga część. Nie bójcie się i nie lękajcie się. Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. I tutaj przejdziemy zaraz do cudownego słowa, bo Pan będzie z wami. Gdy On jest z nami, wtedy wszystko będzie dobrze. I w ciemnej dolinie wszystko zwraca się ku dobremu. I pomiędzy ciemności wschodzi nam światło. Teraz czytam drugą Księgę Kronik 20 od wiersza 20. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa. A gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł: Słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu. Zawierzcie Panu Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. Amen. I to jest Boże Święte Słowo. Nie jakiegoś proroka, ale Jego prorokom. Mężowie Boży, którzy stali się megafonem Bożym, którzy naprawdę nic własnego nie mieli do zareprezentowania. Ufajcie Panu, Bogu waszemu. Pozwólcie mi wam coś powiedzieć. Gdy składamy całą naszą ufność w Bogu, wtedy uciszymy się i gdy On swego proroka pośle, wtedy to słowo i poselstwo, które przyniesie, ze serca przyjmiemy. Wtedy mogą wszyscy nauczeni w Piśmie przyjść i powiedzieć: strzeżcie się przed tym fałszywym prorokiem. I tam możemy im z mocnym amen się zgodzić i powiedzieć: to samo Tobie życzymy. I możemy tylko powiedzieć: strzeżcie się przed tymi fałszywymi prorokami, przed fałszywym prorokiem. Ale gdzie jest napisane: strzeżcie się przed prawdziwym prorokiem? To nie jest napisane. Tak nie jest napisane. O tym prawdziwym proroku jest napisane. Przeczytam to. Ufajcie Panu, waszemu Bogu, a będziecie zachowani. Ostaniecie się. Ufajcie prorokom Jego, a zwyciężycie. I ktoś może mówić: czy to nie jest niebezpiecznym? W ogóle nie. Niebezpiecznym jest zaufać tym wszystkim nauczonym w Piśmie, faryzeuszom i tym samozwańczym kaznodziejom i tak dalej, ale nie przez Boga postanowionym, potwierdzonym przez Niego wylegitymowanym prorokom. Jemu możemy wierzyć, bo Pan powiedział: ja poślę wam proroków, niektórzy będą zabici i prześladowani i tak dalej. My zgadzamy się z tymi, którzy ostrzegają, możemy jasno i wyraźnie powiedzieć: strzeżcie się przed wszystkimi tymi fałszywymi prorokami. I tak samo możemy powiedzieć, że Bóg przyobiecał, że pośle proroka, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień pański. I to są ci fałszywi prorocy i mówią: o, uważajcie i tak dalej. O, strzeżcie się i tak dalej, i tak dalej. Nie. My, i to mówimy nie z jakimś wywyższaniem się, ale my możemy z łaski rozróżnić. I teraz może ktoś powiedzieć: dlaczego ci inni to nie mogą? Ta rozróżnianie nie zależy od ciebie, czy ode mnie, czy od tych innych. Ten wzorem jest Słowo Boże i ja mogę wam ukazać z Pisma Świętego. Nawet gdy prorocy coś zapowiadają, ale później głoszą innych bogów, wtedy Bóg chce tylko nas wystawić na próbę, czy Jemu, jedynemu prawdziwemu Bogu, wierzymy i ufamy. 5 Mojżeszowa 13, od wiersza 1. Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego od tego nie ujmiesz. Na jakie miejsce Biblii przypomina nam to Słowo Boże? Na Objawienie 22. Że tym słowom proroctwa tej księgi niczego nie możemy dodać, a nic z tego nie możemy zabrać. W wierszu 2 jest napisane tutaj: jeśli by powstał pośród ciebie prorok, albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: pójdziemy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im. Słyszycie? Służmy im za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im. To nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan wasz Bóg wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Za Panem waszym Bogiem pójdziecie i Jego będziecie się bać i Jego przykazań przestrzegać. Jego głosu będziecie słuchać. Jemu będziecie służyć i Jego się trzymać. I tutaj mamy kluczowe miejsce Biblii. To nie jest napisane, że macie iść za prorokiem. Przeczytam to jeszcze raz. Za Panem waszym Bogiem pójdziecie i Jego będziecie się bać. Prawdziwi prorocy nie mają naśladowców. Prawdziwi prorocy torują Panu drogę i ludzie wchodzą w naśladownictwo za Panem. Czy to się zgadza? Amen. Amen. Mogę wam powiedzieć, kto ma naśladowców. Fałszywi prorocy, oni mają naśladowców. Prawdziwi prorocy przyprowadzają ludzi do łączności z Bogiem. Ale my widzimy tutaj to napomnienie, że nawet gdy znaki i cuda zostają zapowiadane i się wypełniają, wtedy jest to tylko doświadczeniem, próbą. Mówię wam, gdy się spogląda w zgromadzeniu, w którym się może nic nie stało, ale o niektórych sprawach zostało mówione i wtedy powstaje to pytanie, co ludzie przez to czynią. Mianowicie to jedno, że spogląda się do nich i oni prezentują się jako ci posłani przez Boga ludzie, mężowie. Nie, prawdziwy prorok Boży uczyni tak, jak Jan Chrzciciel czynił i inni mężowie Boży. Oni przyprowadzą do naśladownictwa za Panem i to Słowo Boże wprawdzie będą głosić. Ja jestem Panu wdzięczny za to, że tak wiele przykładów w Piśmie Świętym zostało zapisanych, abyśmy dzisiaj mogli rozróżniać. Wy wszyscy znacie Mateusza 7:21. Tam jest napisane, w tych dniach, w owych dniach wielu przyjdzie do mnie i będą mówić, Panie, Panie, czy nie czyniliśmy tego w Twoim imieniu? I tam cała lista jest napisana i Pan mówi, nie znam was, precz ode mnie, czyniciele nieprawości. I przechodzimy do tego, co Paweł i Piotr w Nowym Testamencie mówili. W drugim do Tymoteusza, 3 rozdział. Tutaj jest ogólny stan ostatecznych dni ukazany. I tu jest napisane od wiersza 7. 2 do Tymoteusza 3:7. Które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Janes i Jambres tam wystąpili, gdzie Mojżesz, prorok Boży, wystąpił. Tam, gdzie to prawdziwe zostało przyniesione, tam i ci fałszywi wystąpili. I trzeba to tak dożyć na własnym ciele, aby móc się wczuć w ten czas. To kluczowe słowo tutaj brzmi tak jak wtedy. Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak i ci wystąpią przeciwko prawdzie. Nie nawet przeciwko człowiekowi, bo oni to dożyli, gdy on przyniósł prawdę. I to, ta prawda została przez Boga potwierdzona. Po prostu ignorowali tą prawdę o bóstwie, chrzcie, o wieczerzy, te fundamentalne prawdy Pisma Świętego, po prostu omijać i sprzeciwiać się i głosić Ewangelię, podczas której słuchania każdemu słuchaczowi ucho łechce. Można prawie spoglądać, jak poruszają swe palce, gdy to łechce i tak dalej, i tam muszą trochę pomagać i tak dalej. I potem, gdy to słowo w prawdzie jest zwiastowane i gdy się tylko to najmniejsze powie, wtedy wskazują na znaki i cuda i tak dalej. Niektórzy jeszcze się będą dziwić i będą musieli pomyśleć o swoich znakach. Ten wzór i to słowo, według którego wszystko musi być mierzonym, to jest to Pismo Święte. I ja przeczytam wam coś jeszcze. Z drugiego listu Piotra, w drugim rozdziale, tutaj apostoł Piotr przepowiedział te ostateczne dni i pisze następujące słowa. Od pierwszego wiersza. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Wiersz trzeci, słuchajcie dobrze. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Trzeba raz dożyć tych 40 do 50 minut, gdzie jest tylko mówione o pieniądzach, gdzie tych 15, gdzie da, kto da 15, kto da 10, kto da 5 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. I potem to już przeszło do rzeczy. Kto nie ma pieniędzy, niech wystawi czek i tak dalej, niech poda numer konta i pełnomocnictwo i tak dalej. To jest nie do wiary. Wtedy w jednym dniu zostało zebranych 30 tysięcy brytyjskich funtów. To jest dokładnie 90 tysięcy marek i to nie wystarcza. Jest dalej zbierane i tak dalej. I tak dalej. I wszystko jest wyciskane i tak dalej. Wielkie programy są przedstawiane i tak dalej. I ludzie dają swe ostatnie. Do ostatniego wydają. I na cały rok są biedni. Tu jest napisane, z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. To jest naprawdę nie do wiary, co wszystko się dzieje. W jednym zgromadzeniu ani raz z Pisma Świętego nie było coś przeczytane. Nie trzeba się w ogóle dziwić, nie. Jeszcze raz, dzisiaj mówię, dzięki Bogu za to, że objawił nam swoje słowo i oznajmił swoją wolę. Wierzymy, że te dni apostołów powrócą. Żaden apostoł nie potrzebował żebrać o pieniądze. Wierzący przynosili do ich stóp co było potrzebne. I brat Branham mówi w jednym kazaniu, gdybym miał żebrać o pieniądze, nie głosiłbym już. I powiedział, słuchajcie, Bóg wam, was, którzy z waszymi darami i służbami czynicie interesy, na sądzie pociągnie do odpowiedzialności. Tutaj na ziemi z niektórymi rzeczami może nam się upiecze, ale potem już nie. Ten sam Piotr pisze tutaj w tym samym rozdziale, w drugim liście Piotra, drugi rozdział, w wierszu 15. Może już od wiersza 14 wiersz. Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu. Nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości. Synowie przekleństwa, opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe. W liście Judy możemy przeczytać, ten, który żądał zapłaty za przepowiednię czy wróżbę. Istnieją prawdziwi słudzy Boży i fałszywi. Prawdziwy sługa Boży zaufa Panu we wszystkim, co jest potrzebnym. I z żadnym człowiekiem nie będzie o tym mówił. To jest sprawa Boża, za którą stoimy. I do dzisiaj On troszczył się i na wieki będzie to czynił. Mówię to tutaj teraz po raz trzeci albo czwarty. Bóg w tych przeszłych tygodniach i dniach uczynił mnie wdzięczniejszym ja z wdzięcznym sercem mogłem powiedzieć, jaki przywilej to jest Tobie, żywemu Bogu, z całego serca, z całej duszy służyć bez tego, żeby myśleć na samego siebie, ale po prostu stać za tą sprawą Bożą. Naturalnie mamy nie tylko to stwierdziliśmy, ale widzimy, że ten jeden czy drugi nie może nic za to, jaką drogą musi iść, ale objawia się, czy jego ducha jesteśmy dziećmi. I podsumujmy to. Gdy Bóg na ziemi ma zamiar coś uczynić, wtedy objawia On swoją tajemnicę swoim sługom, prorokom. On miał Noego, miał Mojżesza, miał Abrahama, miał Eliasza, miał wielu, miał Jana Chrzciciela, miał Jana na wyspie Patmos. On miał swoich sług wcześnie i późno, których posyłał. I ci, którzy potem przez Niego są wywoływani, wstępują w ten stosunek przymierza z Nim. On czyni to przymierze z nami. Uczynił to już na Golgocie, na krzyżu. On powiedział, to jest nowe przymierze w mojej krwi. Tutaj mamy nowe przymierze z obietnicami, z wszystkimi obietnicami. I do tego należy i ta prorocza część. Wszyscy, którzy są wyprowadzani przez Boga, mogą dożywać tego, że Bóg ich nie pozwoli, aby byli zagłodzeni na pustyni, ale Bóg ich karmi, Bóg napaja, Bóg przyodziewa od stóp do głów. Oni mogą dożywać wierności Bożej i nasza podróż, nawet gdy będzie trwać 20, 30, 40 lat, Pan przyobiecał, że po wszystkie dni będzie z nami aż do końca świata. On przyobiecał, ja nie opuszczę was i nie zaniedbam. Aż do dzisiaj On dotrzymał swego słowa, alleluja. Aż do dzisiaj On nas obficie i po ojcowsku troszczy się o nas. I ten mocny pokarm, duchowy pokarm, świeżą, żywą mannę od Boga otrzymaliśmy. Ja dzisiaj dość wcześnie byłem tutaj w tym pomieszczeniu i spoglądałem na ten stół z kazaniami. Ile kazań tam stoi do dyspozycji. Jak możemy się w tym zagłębiać i ciągle znowu spożywać i być posileni w tym wewnętrznym człowieku. Bóg zatroszczył się obficie, po ojcowsku zatroszczył się. Nie jest to czymś odstałym czy nieświeżym, ale na ten czas przez Boga przeznaczone, aby swemu ludowi przez Boga objawione przez to poselstwo tej godziny. I za to jesteśmy z całego serca wdzięczni. I teraz możemy rozróżniać i nasze stanowisko zająć. Pan powiedział, ja przyszedłem na ten świat, aby rozdzielić. I ci widzący będą oślepieni, a ślepi otrzymają wzrok. Jak to jest? Nauczeni w piśmie myśleli, że widzą i tak dalej, ale nie czynili tego. I podam wam dzisiaj ten klucz. To jest ten klucz słowa. Wszyscy, którzy dają posłuch tej nauce fałszywego proroka i wierzą w to i trwają w tym, ci odrzucą tego przez Boga posłanych proroków, będą przeciwko nim. Tak samo to jest odwrotnie. Wszyscy, którzy są przez Boga ułaskawieni i to prorocze słowo aż do naszego czasu przyjmują do wnętrza i pozwalają, aby stało się to Bożym objawieniem w ich sercach. Ci stoją po stronie Bożej i to, co ci fałszywi prorocy zwiastują, to muszą odrzucić, bo to jedno wyklucza to drugie. Nie można zmieszać tego Bożego. Pan odłączył światłość od ciemności i dał światłości to imię dzień. Nazwał światłość dniem, a ciemność nocą. I Piotr pisze, wy nie jesteście w ciemności. I Paweł pisze to także, nie jesteście w ciemności, żeby was ten dzień jako złodziej zaskoczył. Nie. Wy jesteście dziećmi światłości, się staliście dziećmi światłości. Jezus powiedział, chodźcie w światłości tak długo, jak macie to światło. I miała stać się światłość w czasie wieczornym i stała się światłość. Piotr to pisze, tym jaśniej świeci nam to prorocze słowo, które jako jasne światło na ciemnym miejscu świeci. A więc Bóg posyła swoich sług i proroków i żąda, wyzywa swój lud, aby wyszli. I jego poselstwo się rozlega. Wypuść lud mój, aby mi służył. My nie możemy pozostać w tyle, we wszystkich tych różnych obozach i potem i Bogu służyć. Nie. Pan przeznaczył miejsce na to. To była ta góra, którą przeznaczył na to. I wiecie, gdy lud tam przy tej górze Synaj, do góry Synaj przyszedł, tam Bóg mówił z nimi w potężny sposób. Po naszym wyprowadzeniu będziemy z Bogiem zgromadzeni i słuchamy Jego drogiego i świętego słowa i przyjmujemy to do serca, to, co On nam powiedział. I potem idziemy w wierze dalej. Wypuść lud mój, lud, z którym Bóg zawarł przymierze. I jak na początku czytaliśmy, Bóg nie czyni nic, chyba że objawi swój plan swoim sługom i prorokom. Drodzy, ja jestem Bogu wdzięczny, z całego serca wdzięczny za to, że On się jako ten sam w tym czasie objawił, okazał ku trosce tych nauczonych w piśmie i faryzeuszom, ale ku radości tego zastępu wykupionego krwią, ku radości zbawionych, wybranych, bo gdy oni słyszą Słowo Boże, tam raduje się ich serce. Tam mogą, jak Maria i Zachariasz, w duchu Pana uwielbiać i wywyższać. I tak jak wtedy te dzieci, gdy Pan wchodził do Jeruzalemu, wołali Hosanna temu, który idzie w imieniu Pana. Jedno chciałbym przy tej okazji jeszcze podać. To był jeden kolorowy brat w Ameryce, który głosił o tej sprawie wejścia naszego Pana do Jeruzalemu na tym oślęciu. I tam podał podobieństwo i powiedział, Bóg Pan już jechał na niejednym ośle, używał różnych sług, aby przynieść słowo Pana. I on powiedział, ten osioł byłby zawiedziony, gdyby pomyślał, że te wiwaty są dla niego. Czy dobrze słyszeliście? To było wielkie okrzyki i wiwaty i tak dalej. Ale ten osioł nie mógł pomyśleć, że to jest z powodu niego. A więc, nawet gdyby Bóg tych największych mężów używał, wszelka chwała i uwielbienie i cześć nie należą się nikomu z tych, których Pan używał i tak dalej. Ale uwielbienie należy się we wszystkim naszemu Panu i także tam możemy jasno i wyraźnie rozróżniać. Jesteśmy wdzięczni za wszystkich sług i proroków, których Pan używał, podczas gdy On, których mógł cudownie używać. Ale uwielbienie i cześć należą naszemu Bogu od wieczności do wieczności. I my nie chcemy przez żadnego człowieka być określeni jako naśladowcy Pawła czy Piotra, czy naśladowcy Branhama. Bo zaprawdę tacy ludzie, takich ludzi między nami nie ma. Istnieją tylko ludzie między nami, którzy za Panem idą, i są wdzięczni za każdą służbę, którą Bóg z łaski darował. Amen? Tak, amen. I za to jesteśmy wdzięczni, że Pan nam że możemy to rozróżnić, że Pan nam to dał. I w tej godzinie staliśmy się wdzięczniejsi. Wdzięczniejsi za to, co Bóg nam darował. I to, że to nam w jasności zostało zachowane. I to zaufanie mam do Boga. On aż do końca w tej Bożej jasności nas zachowa. On zna nasze pragnienia. On nas trzyma mocno. I mówi, że nikt nie wyrwie ich z mej ręki. Mój Ojciec jest mocniejszy niż wszyscy. Uwielbione i wywyższone niech będzie to wspaniałe imię naszego Pana. Amen. Powstańmy teraz, aby krótko Panu dziękować. On nam oznajmił to, przez kogo mówił, kto Jego słowo przyniósł, aby nas z powrotem przyprowadzić do tego pierwotnego stanu, w którym ten zbór na początku był i tym, aby ten warunek tak do odnowienia tak spowodować. On darował nam tą łaskę, że mogliśmy przyjąć tą z ukrytą mannę i możemy rozpoznać czy rozróżnić między tym, co ludzie w swoich pobożnych programach czynią i między tym, co Bóg zgodnie ze swoim słowem i planem teraz między swoim ludem czyni. Usłyszeliśmy Jego wołanie. Wierzymy Jemu i Jego prorokom. Nie jakiemuś prorokowi, ale Jego prorokom, którzy Go w prawdzie rozpoznali, Jego słowo w prawdzie głosili. Mamy wewnętrzną zgodność z tym. I gdy dzisiaj jeszcze są niektórzy między nami, którzy jeszcze nie dożyli tego przełomu i absolutnej jasności, drogie serce, co ma Bóg jeszcze uczynić, aby to jaśniej, uczynić jaśniejszym, co może jeszcze uczynić, aby to potwierdzić, aby w to uwierzyć. On, który jako słup ognia stąpił w tym świetle, który mówił i przyprowadził nas z powrotem do siebie. On dzisiaj jest tutaj i mówi do każdego jednego serca. Nie mamy do czynienia z ludźmi, tak jak to czytaliśmy. Nie idziemy za jakimś prorokiem, czy za jakimś kaznodzieją, nie za jakimś ewangelistą. Panie, weszliśmy, idziemy Twoim śladem. Ty mówisz jeszcze dziś, pójdź za mną. Ty nie powiedziałeś do nikogo, żeby szedł za Pawłem czy Piotrem. Ty powiedziałeś, pójdźcie za mną. Wierny Panie, prosimy Ciebie teraz wspólnie, abyś Ty wszystkim, którzy są w wewnętrznym boju, abyś pomógł, aby mogli podjąć tą właściwą decyzję, aby Tobie wierzyli. Tobie wierzyć, to powinno być prostym. Ty jesteś godnym wiary. My dziękujemy Tobie za to. Twoje słowo jest każdemu jasne, komu to objawiłeś. Wspólnie pokładamy Tobie ich wszystkich. My wszyscy, którzy dzisiaj tu jesteśmy i wszyscy, którzy to kazanie będą słyszeć, czy tutaj w Szwajcarii, czy w Niemczech, czy w Austrii, wszędzie, gdziekolwiek te kasety, te nagrania dotrą. Panie, Ty znasz tych Twoich. Bądź im bliskim. Powiedz im, ja zaopatruję Was. Ja jestem z Wami. Nie będzie Wam brakować ani pokarmu, ani napoju. Ja jestem między Wami. Pójdźcie za mną. Ach, wierny Boże, my jesteśmy z wszystkimi złączeni, przez których mówiłeś, przez Twoje Słowo i przez Twego Ducha. Jesteśmy w zgodności Twego Słowa. Zostaliśmy przyprowadzeni do zgodności ze Słowem Twym. Panie, dziękujemy Tobie za to. Niechby teraz było potwierdzonym dzisiaj na tym miejscu, że Ty jesteś jeszcze ten sam i Twoje Słowo nie powraca na pusto z powrotem. Zbaw tych zgubionych, uchwyć ich w głębi ich duszy, wyrwij ich z tego ognia, uzdrów chorych, objaw im to, że zostali już uzdrowieni, gdy Ty zostałeś bity i męczony na krzyżu. Panie, z powodu naszego grzechu, Ty Twoją krew przelałeś, aby nas zbawić, wykupić, pojednać i darować nam przebaczenie. Byłeś bity i męczony na ciele Twoim, aby tak za naszą chorobę, aby naszą chorobę ponieść, abyśmy przez Twoje rany zostali uzdrowieni. Panie, my dziękujemy Tobie za to. Niechby teraz żywa wiara w żywego Boga się objawiła i ta prawica Pana darowała zwycięstwo ludowi Bożemu. Alleluja. Panie, i jeszcze więcej. Wszyscy, którzy są w wątpliwościach, którzy są w jedną, w drugą stronę rzucani przez niektóre rozmowy, które jako nowotwór wokół siebie zasięga i zewnętrznie, wewnętrznie ludzi niszczy. Umiłowany Panie, racz Ty Twemu ludowi być łaskaw i daruj Ty obrzezany język każdemu, abyśmy byli przeniknięci tym Bożym ogniem, abyśmy te wielkie dzieła Boże mogli zwiastować. Wierny Panie, z głębi duszy i z głęboką wdzięcznością jesteśmy dzisiaj tutaj. To jest wielki przywilej, że nie jesteśmy wystawieni na pastwę jakiemuś człowiekowi, który zamierza jakieś oszustwo, ale że możemy jasne, czyste Słowo Boże słyszeć ze świętych ust, zainspirowane przez Ducha Świętego. Panie, dziękujemy Tobie wspólnie ze serca. W świętym imieniu Jezusa. I niech wszyscy powiedzą Amen. 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 Alleluja. Amen. Chwała naszemu Bogu.